powiedziałem, że zajrzymy do polskiego rządu i tak teraz się stanie. Przy telefonie Olga Semeniuk, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ale zanim polski rząd, zanim merytoryczna praca do trochę polityki, powstaje nowa partia, partia republikańska, chociaż nazwa tak jakby stara i tak jakbym już parę partii o tej, no, czy o podobnych nazwach w swoim życiu widział. Niemniej partia, która jaką lukę ma wypełnić w konstrukcji zwanej obozem rządzącym, zwanej Zjednoczoną Prawicą?
Panie redaktorze, to prawda, trochę nowa partia, ale chyba bardziej jednak niż nowa, to stara. Stara partia składająca się z części członków Porozumienia, więc tutaj wydaje się kierunek bardzo jasno określony. Jej głównym zadaniem będzie przede wszystkim aktywizacja osób młodych, ale też republikanami, tak jak powiedział premier Jarosław Kaczyński, jesteśmy wszyscy i mamy kilka celów, do których będziemy dążyć. Tym jednym z nich jest oczywiście Polski Nowy Ład. Chcemy jak najszerzej zaktywizować środowiska, dotrzeć z informacją o tym, jak będzie wyglądało wykorzystanie środków unijnych połączonych ze środkami własnymi na kwotę ponad biliona złotych. I tutaj chcemy bardzo szeroko dotrzeć do społeczeństwa. Stąd również bardziej stara niż nowa formacja, która właśnie wyklarowała się wczoraj, było ogłoszenie i konwencja Partii Republikańskiej, więc no, wszystko wskazuje na to, że dobre czasy przed Polską, przede wszystkim jedności, jedności w pomysłach, jedności w realizacji tych pomysłów, a tutaj pragnę przypomnieć, że zgodnie z tym, o czym była mowa w Przysusze również na spotkaniu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, to tylko jedność jest w stanie nam zapewnić dzisiaj realizację programów społeczno-gospodarczych, ale również wejście w dobre kierunki już w czasie postpandemicznym na kolejne lata, jak nie na dekadę.
A politycznie wszyscy mówią oczywiście jak najbardziej Partia Republikańska, młodzi, przedsiębiorczość, Nowy Ład, ale chyba chodzi o to tak naprawdę, czy wiele osób tak mówi, że o to chodzi, aby wypchnąć z rządu pani szefa, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.
Ja absolutnie nie odbierałabym tego jako próbę wypchnięcia premiera Jarosława Gowina. My zachęcamy pana premiera oczywiście do współpracy przy wszystkich projektach. Jest częścią Zjednoczonej Prawicy, jest koalicjantem naszym od
wielu lat. I te zachęty
lat,
na jaki grunt trafiają?
Razem realizujemy. Panie redaktorze, no przede wszystkim chociażby dwudniowe spotkanie Prawa i Sprawiedliwości z naszymi koalicjantami, Solidarną Polską, z Porozumieniem, którego celem było przekazanie informacji, przedstawienie kształtu Polskiego Ładu. Właśnie o tym świadczą bardzo często dyskusje, które się toczą wśród poszczególnych projektów. Dzisiaj duże zaangażowanie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii w tworzenie i kształt tego Polskiego Ładu, no są wyznacznikiem właśnie tej współpracy, więc ja bym nie nazwała tego wypychaniem, tylko chyba bym poszła w kierunku pokazania nowej świeżości również, tej nowej i starej trochę i tego, że...
A wicepremier Jarosław Gowin jako szef ultraważnego resortu, znaczy naprawdę tutaj bez jakiejś przesady, rozwój, czyli dawna gospodarka, tak, do tego jeszcze dział pracy, technologia, tak, to wszystko są bardzo ważne dziedziny. Czy wicepremier Gowin w pełni podpisuje się pod Nowym Ładem i w pełni chce go realizować?
Oczywiście, że nie, przynajmniej tak donoszą media i bardzo często się dowiadujemy właśnie z mediów o tym, że premier Jarosław Gowin ma odmienne zdanie w danym temacie, chociażby tym dotyczącym zmiany reformy podatkowej, tak istotnej do tego, aby wprowadzić solidarność społeczno-gospodarczą. I rozumiemy to, bo to zdanie można mieć odmienne, natomiast kształt i kierunki, które
ale są wyznaczone jasno... Ale na fotelu wicepremiera i ministra rozwoju, redaktorze, no to jest dziwne, no to jest osoba, która powinna jako pierwsza ten ład popierać, bo jako pierwsza go wprowadza w ramach logiki rządowej.
Panie redaktorze, kierunki zostały jasno nakreślone przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego. Ja też pragnę przypomnieć, że w momencie, kiedy Polski Ład był ogłaszany, premier Jarosław Gowin podpisał się pod deklaracją stworzenia go, więc no dzisiaj trudno by było się pewnie panu premierowi z tego wycofać. Rozbieżność zdań w pewnych mechanizmach czy w pewnych niuansach związanych z projektami ustaw będą występowały, te rozbieżności, i my jesteśmy od tego i służymy tą pomocą jako Prawo i Sprawiedliwość, aby te różnice i kierunki działań wyjaśniać panu premierowi.
A to się pojawia na spotkaniach kierownictwa resortu rozwoju? To jest tak, że pan premier, wicepremier Jarosław Gowin stara się w resorcie rozwoju realizować politykę porozumienia bardziej niż politykę Prawa i Sprawiedliwości czy politykę całego rządu?
staramy się realizować na gruncie merytorycznym te projekty, które dotyczą społeczeństwa i gospodarki. Mówię tutaj o Radzie Dialogu Społecznego, mówię tutaj bardzo mocno właśnie o kontekście Polskiego Ładu. Polityką, z tego co wiem, premier Jarosław Gowin zajmuje się absolutnie poza moim obszarem, ze względu na to, że jestem przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości w tym resorcie, więc ja tutaj w tę politykę absolutnie się też nie angażuję. Porozumienia widzę tylko oczywiście w przestrzeni publicznej, do czego dochodzi. Kierownictwa poświęcone są absolutnie na tryb legislacyjny, projekty merytoryczne, z którymi będziemy się mierzyć w najbliższych miesiącach.
Dzisiaj konferencja i dzisiaj prezentacja ważnego programu w ramach całego pomysłu, jakim jest Polski Ład, czyli program inwestycji strategicznych. To jest tak, że rząd będzie teraz pokazywał, jaki ma plan na wydanie tych unijnych pieniędzy?
To, panie redaktorze, bardzo ważny segment, o którym pan wspomniał, czyli PiS, program inwestycji strategicznych. Bank Gospodarstwa Krajowego i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów faktycznie uruchamiają Rządowy Fundusz Polski Ład, czyli program inwestycji strategicznych. I to wsparcie ma pobudzić inwestycje w regionach w całej Polsce, to znaczy samorządy, które bardzo często narzekają na to, że przez czas pandemii zostały mocno pokrzywdzone, dostaną do 95% bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje, takie jak na przykład infrastruktura wodno-kanalizacyjna, modernizacja źródeł ciepła, czy właśnie gospodarowanie odpadami. To bardzo ważne, aby te samorządy mogły pobudzić w swoich regionach gospodarkę. I tutaj tak naprawdę BGK z panią prezes Beatą Daszyńską-Muzyczką na czele planuje na początku już czerwca uruchomienie pierwszego filaru tego projektu, gdzie nastąpią nabory, tak? I program obejmuje 35 obszarów gospodarki. To ważne, żeby to wskazać. Będą tam różne działy związane z moją szkołą, z moim żłobkiem, z moim przedszkolem, ale również te, które będą związane chociażby z twardą infrastrukturą, czyli budowaniem dróg. To, co ważne i na co należy zwrócić uwagę w programie PiS, to przede wszystkim brak limitów, czyli będzie można absolutnie aplikować również o to, aby wybudować drogę, szkołę, przedszkole, ale również te mniejsze inwestycje lokalne będą brane pod uwagę. I drugim etapem oczywiście będzie wyłonienie tych programów, które zgodnie z algorytmem otrzymają dofinansowanie. To bardzo ważne. To bardzo ważna odpowiedź również na część klasy politycznej, samorządowej, która negowała w ogóle koncepcję Polskiego Ładu i mówiła, że na Polskim Ładzie samorządy stracą. Dzisiaj przedstawił pan premier Mateusz Morawiecki odpowiedź na to, że samorządy nie stracą, a zyskają.
Chociaż samorządy będą dostać pieniądze od rządu, a tu chyba chodziło o to, aby miały swoje własne środki, mogły je wydawać tak, jak im się podoba i chyba to była ta kość niezgody między częścią samorządów a rządem.
Panie redaktorze, z jednej strony JST bardzo by chciały mieć własne środki finansowe i nimi dysponować.
Czyli jednostki samorządu terytorialnego.
Dokładnie tak, jednostki samorządu terytorialnego, ale z drugiej strony zawsze aplikują do rządu o to, aby dać pieniądze. Na przykład Rafał Trzaskowski aplikuje, żeby dać na obwodnicę, na teatr, na kino, na różne duże inwestycje. No to musimy się zdecydować, w którym kierunku idziemy. Albo uzależniamy się finansowo w czasie postpandemicznym trochę od rządu, dostajemy te pieniądze i realizujemy cele związane z pobudzaniem gospodarki w tych regionach, no albo próbujemy sami zarobić. Ja jestem oczywiście zwolennikiem obu możliwości, bo uważam, że dobry gospodarz i dobry włodarz danego miasta potrafi również, jedną z części jego przychodów są własne zarobki, które potrafi wykreować w budżecie danego miasta, szczególnie takim dużego jak Warszawa czy inne. No ale tutaj widzimy, że jest problem z tymi włodarzami w dużych miastach, więc wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom.
A z drugiej strony pytanie już takie bardziej z natury ekonomii, nawet filozofii ekonomicznej. Czy polska gospodarka potrzebuje jeszcze dodatkowych pieniędzy? Kiedy spojrzymy naokoło, to wydaje się, że pandemia coraz bardziej jest przeszłością. Znowu mamy rynek pracownika, znowu zarobki rosną, przynajmniej statystycznie, szybciej niż przed pandemią. Czy znowu rosną, a teraz rosną jeszcze szybciej niż przed pandemią? Czy my potrzebujemy jakichś kredytów i pompowania kolejnych miliardów, czasami pustych pieniędzy do polskiej gospodarki?
Proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o czas postpandemiczny, to ten rok, ostatni ponad rok, pokazał, że deficyty występują w wielu branżach. Część branż będzie odmrażała się tak naprawdę etapami, to znaczy będzie wchodziła na te funkcje sprzed pandemii, czyli z lutego 2020 roku. To jest jednak duże wyzwanie. Po drugie, uważam, że też czas postpandemiczny pokazał, różnego rodzaju możliwości krajów, szczególnie tych europejskich. I dzisiaj naszym zadaniem, zgodnie z tym, o czym mówi premier Morawiecki, premier Kaczyński, jest odpowiednie wykorzystanie tych funduszy, aby Polska nabrała nowej jakości gospodarczej na arenie międzynarodowej, tej europejskiej. I tutaj mamy różne instrumenty, zarówno te zwrotne, finansowe, jak i bezzwrotne, które przekazywaliśmy, kierowaliśmy do przedsiębiorców. Ja pragnę przypomnieć, że to jest ponad 220 miliardów złotych środków z budżetu państwa, które otrzymali przedsiębiorcy. Więc dzisiaj naszym zadaniem jest napęd gospodarki, zwiększanie sukcesywnie płacy minimalnej, do czego dążymy i tutaj mamy zgodność co do tego, że ona musi być etapami, ale zwiększana ta płaca minimalna i dość tak naprawdę dobieganie do tej funkcji i możliwości krajów największych, najpotężniejszych gospodarczo w Europie.
No właśnie, co do pandemii, bo cały czas są takie pytania, są takie obiekcje. Pani jako minister, jako wiceminister bezpośrednio zajmowała się rozmową, dialogiem i rozwiązywaniem kłopotów polskich przedsiębiorców w czasie pandemii. Teraz jest ten znak zapytania, mamy formę Delta, być może jakaś nowa mutacja koronawirusa. Czy my się mamy szykować na jesień, na kolejny lockdown?
Cały czas moją rolą jest kontakt z przedsiębiorcami i podtrzymywanie tego dialogu, więc rozmawiamy o różnych scenariuszach. Dzisiaj możemy rozmawiać trochę spokojniej. Być może jesienią tego roku już tego spokoju będzie mniej. Ja uważam, że lepiej przygotować się na wariant gorszy niż patrzeć na perspektywę jedynie optymistyczną, bo pandemia nauczyła nas po pierwsze działania etapami, po drugie często dostosowywania się elastycznie do czasu, w którym się znajdujemy, czasoprzestrzeni, no i po trzecie oczywiście odpowiedniego reagowania gospodarczego. Jesteśmy o tyle mądrzejsi, że mamy różnego rodzaju mechanizmy, chociażby takie jak sprzedaż e-commerce, sprzedaży detalicznej, sprzedaż internetowa, mechanizmy, które pozwalają nam, aby w miarę normalnie w czasie pandemii funkcjonować. Więc ja bym dzisiaj patrzyła oczywiście z kontrolowanym optymizmem na to, co mamy dzisiaj. Przyszłość patrzę, zabezpieczając się na najgorszy z możliwych wariantów, ale równolegle do tego przygotowując również instrumenty i narzędzia, którymi będą przedsiębiorcy dysponowali w przyszłości.
To jeszcze jedno pytanie o to, jak grać. Okej, jeżeli trafi się pandemia, jeżeli przyjdzie kolejna fala, to czy rząd będzie grał tak samo, czy rząd też będzie stał lockdown, czy jednak będą jakieś inne zakresy działań, czy znowu będą zamykane branże, czy wy macie jakieś inne możliwości działania?
Nasz resort jest bardzo świadomy tego, jakie konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców spłynęły w kontakcie z lockdownem całkowitym w poszczególnych branżach. W niektórych trwał on nawet 7 czy 8 miesięcy w sposób permanentny. Stąd oczywiście będziemy starali się, aby jak najbardziej odciążyć przedsiębiorców w tym czasie pandemicznym, który być może przed nami potencjalnie, bo tego też nie można zakładać, że ta czwarta fala do nas nie dojdzie. Natomiast jesteśmy o tyle mądrzejsi, że wiemy, jak funkcjonować w trybie awaryjnym, jak zarządzać różnymi gałęziami gospodarki i też jak doprowadzić do sytuacji, w której no mam nadzieję, że ten czas będzie trwał, jeżeli w ogóle nastąpi, jak najkrócej z minimalistycznymi obciążeniami gospodarczymi dla przedsiębiorców. To trudne oczywiście, ale proszę pamiętać też, że cały czas konsekwentnie będziemy to powtarzać. Na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo i życie Polaków.
Przy telefonie Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju pracy i technologii. Właśnie, skoro przy sektorach gospodarki jesteśmy, to zahaczmy jeszcze na chwilę na ten sektor, czy jeden z sektorów najbardziej doświadczonych przez pandemię. Gastronomia teraz się otwiera, no w zasadzie już bez większych widocznych i wyraźnych obostrzeń funkcjonuje, ale nie ma pracowników, którzy w międzyczasie poszli gdzieś indziej. To jest kłopot. Teraz nasza gospodarka staje się gospodarką, gdzie już realnie i namacalnie w wielu branżach brakuje rąk do pracy.
Znaczy to po pierwsze z jednej strony może trochę nawet cieszyć, bo gospodarka sama wystrzeliła bardzo szybko. Oczywiście w związku z tym nabory kapitału ludzkiego są bardzo istotne w poszczególnych gałęziach. Pan redaktor wspomniał o gastronomii, tak istotnej. Ja często rozmawiając z tą branżą wiem, że na początku, w tych pierwszych tygodniach od momentu otwarcia faktycznie były niedobory kapitału ludzkiego, ale dzisiaj na szczęście gospodarka ma to do siebie, że potrafi się samoistnie regulować. I tego problemu w długoterminowej perspektywie nie widzimy, więc mamy kapitał ludzki, on transferuje pomiędzy różnymi gałęziami gospodarki. Naturalnym efektem również w czasie postpandemicznym jest to, że gospodarka się sama trochę ukierunkowuje na konkretne gałęzie strategiczne przemysłu. No i tutaj te nabory związane z kapitałem ludzkim są sukcesywnie realizowane.
To jeszcze na koniec temat pewnie bliski i działalności, i sercu pani minister, czyli polskie rzemiosło. Ono też wraca po pandemii do funkcjonowania, też ma swoje kłopoty. Polski inkubator rzemiosła. Dwa słowa wydawałoby się przeciwstawne. Inkubator, słowo nowoczesne, rzemiosło, słowo tak stare jak cywilizacja. Jak to połączyć?
Moje ministerialne dziecko, program i strategia przyjęta przez Radę Ministrów, co bardzo cieszy, z przewodnictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego na kolejne 10 lat, sektor małych i średnich firm. Pieniądze, które będą rozdysponowane na rzemieślników, ponad 300 tysięcy przedstawicieli tego sektora w Polsce. W pierwszym priorytecie będziemy realizowali założenia transformacji cyfrowej, tak szybko pędzącej w czasie pandemicznym i postpandemicznym. W kolejnych latach będziemy sukcesywnie zwiększali budżet. Mam nadzieję, że rzemiosło znajdzie swoją stałą kategorię budżetową w budżecie państwa po to, aby pokazywać i eksponować polskie usługi i towary. Po pierwsze, zabezpieczać nasz kraj wewnątrz naszych potrzeb i możliwości, a po drugie, pokazywać i eksponować nasze możliwości eksportowe poza granicami kraju.
No ale rzemiosło w ogóle jest potrzebne w świecie, gdzie wielkie firmy globalne, koncerny mają jeszcze większe udziały w rynku, gdzie koszty, końcowe koszty produkcji są skracane coraz bardziej, a tu jeden człowiek wytwarza produkt od A do Z. Jak to ma się opłacać?
Panie redaktorze, rzemiosło jest niezbędne do funkcjonowania polskiej gospodarki. Rzemiosło kreuje sektor małych i średnich firm. Rzemiosło znajduje się w każdym obszarze gospodarki, w medycynie, w technologii, w budownictwie, w zielonej energii, w elektromechanice. To są te obszary i zawody przyszłości, które stoją przed nami, więc naszym zadaniem jako rządu dzisiaj jest absolutnie kreowanie potrzeby zawodu i posiadania tego zawodu przez młodocianych pracowników, równolegle do zdobywania kolejnych stopni naukowych i umiejętności proprzedsiębiorczych, czyli takich związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Absolutnie rzemiosło jest podstawą funkcjonowania wielu krajów, tak silnych gospodarczo jak Niemcy czy Francja. U nas jest etap teraz na to, aby doprowadzić do też trochę zmiany podejścia i mentalności społecznej. Ja jestem osobą do tego skierowaną od ponad roku. Dzisiaj widzę, że pierwsze sukcesy zbierają swoje owoce i to bardzo cieszy.
Powiedziała Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.